Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
O drzewach na początek porozmawiamy, jeśli pan pozwoli. Drzewa, które zostały oznaczone z różnych względów, czy to drzewa przeznaczone do wycinki, czy do podcinki. Ja niespecjalnie znam się na tych oznaczeniach, które na nich są, ale są takowe, to widać w całym mieście, wywołują różnego rodzaju emocje w mediach społecznościowych i nie tylko. Ludzie dyskutują, chociaż mam wrażenie, że nie zasypują się różnego rodzaju argumentami, a jedyny argument to jest taki: wytną i nic nie będzie, a nie powinni wycinać, tylko powinni leczyć albo o to dbać. Jak pan patrzy na te wszystkie drzewa, które zostały w ten sposób zinwentaryzowane? Bo rozumiem, że robił to ktoś, kto się na tym zna. To co pan sobie myśli? Można to tak zero-jedynkowo traktować? Wytną i nic już nigdy nie będzie? Czy nie można?
Nie, no myślę, że to jak pan powiedział, kto się na tym zna, tak? Tutaj przecież to robił specjalista od spraw zieleni. Ta inwentaryzacja już od dawna była w rozmowach, była na celu do wykonania, a związane to przecież widać po tych wiatrach, co się stało z tymi drzewami. Przecież widać, jak one
są... No, przeciwnicy wycinania mówią w ten sposób. Zawaliły się inne, a nie te, które są zaznaczone. Oczywiście to jest półprawda, bo wiele tych, które były zaznaczone, również,
oczywiście to
również
się zawaliły. Oczywiście, przecież one są przecież puste w środku. Przecież widać, to są stare drzewa i należy tą gospodarkę unormować. I poza tym one w pasach drogowych rosną. Te wycinki, czy te pielęgnacje, bo przecież te oznaczenia, z tego co się dowiadywałem w Urzędzie Miasta, związane z pielęgnacją tych koron, tak, z usunięciem tych suchych gałęzi, a w części z wycinką tych drzew i nasadzeniem po prostu nowych drzew. No przecież tutaj się posiłkuje też, przecież wiedzą radnego Rosika od nas z klubu Platformy, przez leśnikiem jest i on to...
No kto jak kto, no ale radny Rosik zna się.
Naprawdę, no kto jak to, ale... Radny akurat zna się doskonale na drzewostanie i w to miejsce należy zrobić po prostu nowe nasadzenia w odpowiednich odległościach od pasów drogowych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Te gałęzie wylądują na samochodach, są zagrożeniem dla przechodniów podczas tych wiatrów i do dzisiaj trwa cała ta akcja pielęgnacji, usuwania. Więc tylko trzeba podejść merytorycznie i spokojnie, bo cała ta akcja z tym pamiętam to drzewo, no to fakt, że niektórzy je zapamiętają, jak widzieli na samochodzie. To należy wszystko unormować
szczerze,
i poprawić.
Że dzień po tym nieszczęściu, które przeszło nad Zieloną Górą, dzień po Ksawerym, można byłoby powiedzieć. Byłem właśnie w większości miejsc w Zielonej Górze, gdzie zawaliły się różnego rodzaju drzewa, ale spotkałem bardzo żywo, mimo rzęsiście padającego deszczu, dyskutujących na temat połamanych drzew i połamanych gałęzi mieszkańców ulicy Wyspieńskiego. Nie da się zacytować tego, co powiedzieli, ale no, ci ludzie domagali się tego, aby ktoś wreszcie przyszedł i ściął te drzewa. Po prostu wszystkie.
One mają
mówią nie, żeby zostawić jedno, bo jest zdrowe, tak, i ktoś uzna, że ono tam ma być. Ci ludzie mówili wprost, te drzewa walą nam się od kilku lat. Nikt z tym kompletnie nic nie robi, tak? Odpadają gałęzie, to zamiast wyciąć całe drzewo, bo jest niezdrowe, to czekamy, aż spadnie kolejny raz na samochód. Tak naprawdę myślę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat ileś razy z rzędu te drzewa i konary...
Powtarza się sytuacja.
Waliły się na Wyspiańskiego po prostu na te samochody. No i jak rozmawiać z tymi mieszkańcami? Z nimi nawet trudno rozmawiać na argumenty i mówić im, drodzy państwo, ale to zieleń, potrzebna nam jest w mieście i tak dalej, i tak dalej. Oni się przyzwyczaili do tych drzew, bo mieszkają tam latami, ale w tej chwili ich po prostu nie chcą, tak?
Nie, no to tak jak mówię, tylko opinia fachowca, czyli wiedza dendrologiczna, wiedza z tego typu zakresu działalności pozwoli nam na dobrą ocenę tego drzewostanu, poprawienie tego drzewostanu. Ja też rzucę taką uwagę, kwestia nasadzeń też tych drzew przy osiedlach, nawet nowo projektowanych, czy teraz przy wspólnotach, bo często też drzewa rosną przy budynkach, jest droga pożarowa i w tej odległości to drzewo nie powinno rosnąć. Tam do wysokości 3 metrów może robić nasadzenia. Nie można przysłaniać tych budynków. Musi być ta niższa zieleń. I to też należy wszystko unormować. To pokazała też ta akcja teraz.
Na nowych
straży.
Osiedlach jest to już dużo,
tak, ale
robione.
To też jest wszystko ważne, bo dojazdy, drogi pożarowe, to wszystko musi być w odpowiednich odległościach i to musi być unormowane przez specjalistę spraw zieleni, przez wydział do spraw zieleni. I to na to należy zwrócić uwagę przy planowaniu osiedli, czyli odpowiednie zapisy, oraz przy tej pielęgniacji i ochronie tych drzew. Ja jestem tutaj, ufam wiedzy i kompetencjom osób, które to wykonywały.
Teraz się na pewno trochę zmieni w tej kwestii, jeśli chodzi o zieleń miejską. Wiemy już, że osoba, która się nią do tej pory zajmowała, nie będzie tego dalej robić w wyniku jakiejś reorganizacji i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i częściowo w urzędzie. Pewne kompetencje zostały poprzesuwane nie wiem, szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądać, natomiast wiem, że tutaj sytuacja się zmienia i pewnie za moment się dowiemy, kto ostatecznie będzie odpowiadał.
No, że na pierwszej sesji będziemy o to pytać na Komisji Gospodarki, również jeśli chodzi o kompetencje, bo wiem, że ogrodnik miejski teraz jest, jakby powiedzieć, no nie ma tego stanowiska, nie będzie w tym momencie, to przechodzi pod inny wydział. Tu chodzi o osobę kompetentną, merytoryczną przy uchwalaniu miejscowych planów oraz pielęgniacji, bo pamiętajmy, że jest rewaloryzacja zieleni, jakiś ten dokument opracowany przez specjalistów w Zielonej Górze, on musi być kontynuowany, czyli ta pielęgnacja, nasadzenia, pewien profil zieleni, to musi być czytelne w mieście. Tu już my wnioskowali kiedyś jako radni Platformy, aby utworzyć stanowisko ogrodnika i na pewno te kompetencje muszą pozostać w Urzędzie Miasta i o to będziemy wnioskowali, o to będziemy zabiegali i no o to będziemy pytali.
Przede wszystkim o to chodzi, o umocowanie danej osoby, która się będzie tym zajmowała, czy to będzie ten sam pan w nowej strukturze, czy to będzie
kwalifikacja,
jakakolwiek inna osoba, nie ma to większego znaczenia. Chodzi o to, żeby ktoś, kto się na tym zna, tym się zajmował, tak?
Tak, i to musi być stworzone to stanowisko, czy ten zespół, który będzie to oraz musi mieć przyszykowane pieniądze. Oczywiście.
No bez
pieniędzy taki wydział nie będzie istniał i o to na pewno będziemy teraz interweniować, bo ta sytuacja jest teraz nowa, że ten ogrodnik odchodzi.
Teraz w ogóle jest nowa sytuacja, bo dodatkowo zmieniło się prawo dotyczące wycinki. Nie funkcjonuje już tak zwane Lex Szyszko. Teraz to nie Urząd Miasta, czy urzędnicy miejscy w jakiejkolwiek komórce decydują o tym, które drzewo można wyciąć, przyciąć, a które nie. Oni tylko mogą to zaopiniować. A następnie zgłaszają wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Tam rozumiem, że też osoba z jakimiś kompetencjami, która się tym zajmuje, podejmuje ostateczną decyzję. Tyle, że znowu wydłużył się czasokres. Nawet jeśli dotyczy to jednego drzewa, ja nie mówię już o 20, 30 czy 50 drzewach, czy 100 w mieście, tak? Nawet jeśli dotyczy to jednego drzewa, to procedura może trwać w granicach 90 dni nawet. Więc może się zdarzyć, że 3 miesiące będziemy czekać na to. Czy można, czy nie można.
Punkt odniesienia, bo teraz obwód tam jest liczony na pewnej wysokości,
no
te przepisy trochę uległy zmianom, to więc to się ta procedura troszeczkę się wydłużyła faktycznie, ale z jednej strony to może i dobrze, bo jednak to szastanie tymi drzewami, jakie było
na
początku, tak, to należy to cenić.
Tylko, że w tej chwili to nie urzędnicy miejscy decydują o tym, które drzewo można wyciąć, a które nie.
No też jest część w zarządzie dróg, bo to część jest w pasach drogowych, część jest na terenach wspólnych. No to mówię, ta sytuacja jest tutaj bardzo złożona, ale musimy to regulować na pewno, ten drzewostan, jest oznaczenia, to więc poczekajmy na prace pielęgnacyjne i po prostu nie na merytorykę.
Ja słyszałem takie zdanie osób, nie wiem, czy znających się bardziej na zieleni i aranżacji przestrzeni miejskich, czy też mniej, ale że jakby normalną procedurą w wielu miastach jest to, że po iluś latach, nastu czy kilkudziesięciu, w zależności od gatunku danego drzewa, jeśli ono zostało zasadzone, to naturalnie się je wycina i w jego miejsce sadzi się nowe, jakby aranżuje się od nowa tą przestrzeń, tak?
Tak, no ta profilaktyka na pewno jest czytelna i to przecież to nie jest jakaś wiedza, którą teraz tworzymy, to są przecież i specjaliści i opracowania, które to pozwalają tą zieleń pielęgnować i w tą stronę. Ja też zwrócę uwagę na to, że te zjawiska, te negatywne, czy te huraganowe, czy te prawiste, też należy chyba zwrócić uwagę na pomoc też straży pożarnej. Tutaj samorząd ma tą możliwość, czy pompy szlamowe, czy jakieś elementy do prac wysokościowych, czy pewnie jakieś inne rozwiązania techniczne, które należy wspomagać i faktycznie
strażacy
widać to, że należy
to... Strażacy też uciekli przez drzewo, bo drzewo zawaliło im się na samochód. Ja kiedy z tymi strażakami miałem okazję porozmawiać, oni już po iluś tam godzinach mówili o tym z uśmiechem na ustach, że proszę, zawaliło nam się drzewo, ale tak naprawdę sytuacja nie była wcale wesoła w momencie, kiedy się waliło, bo oni nie mieli możliwości zrobić nic, tak na dobrą sprawę. Po prostu otworzyli drzwi i uciekli z tego wozu bojowego. No i patrzyli po prostu na to, jak duże będą straty, no, więc jak się okazuje, nawet strażakom się zdarzyło.
No to bardzo wymagający był okres i tu faktycznie spisały się służby perfekcyjnie, ale tak patrząc teraz na przyszłość, na Komisji Bezpieczeństwa, należy to sprawę z komendantami omawiać i te dofinansowania, czy te pewne wzmocnienia dla straży właśnie typu te pompy, czy te elementy do prac wysokościowych, należy tutaj to uzupełniać i wspomagać straż pożarną. I to widać.
Ale jest wspomagana systematycznie.
Jest, tak? Ale to można jeszcze rozbudować. Właśnie, bo to jednak widać, to się powtarza dość mocno, te zjawiska i tu należy być czujnym i pomagać straży.
No i strażacy rzeczywiście są dofinansowywani z różnych źródeł, zarówno Państwowa Straż Pożarna, która no wyposażenie ma wiadomo, że lepsze niż OSP, ale OSP też jest dofinansowywane. Nawet teraz realizowany będzie ostatni etap dużego projektu. To jest rzecz robiona przez Urząd Marszałkowski akurat do wielu OSP w naszym województwie. Najbliżej chyba Zielonej Góry w Zawadzie powędrują zupełnie nowe wozy strażackie. Znalazły się na to pieniądze, tak? No i bardzo dobrze, tak?
Bo
No, głupie, jak strażak ma jechać, jak oni sami mówią, 20-letnim jelczem, w którym praktycznie nic nie działa i zastanawia się, czy dojedzie na miejsce zdarzenia, czy nie dojedzie.
Dokładnie, tym bardziej wykonując ekspertyzy pożarowe, te czasy dojazdu, czasy interwencji, to przeważnie straż OSP jest tutaj pierwsza, zabezpiecza to, czyli działania gaśnicze, to więc to jest system powiązany i to jest bardzo ważny element w tym procesie bezpieczeństwa pożarowego.
Często ludzie też nie zdają sobie z tego sprawy, że strażacy to nie tylko pożary, bo właściwie nie ma wszystko. W tej chwili wypadku drogowego, przy którym nie bierze udziału straż pożarna, tak? Więc oni nie tylko gaszą. Tak?
Ja tutaj mam to, bym powiedział, takie życiowe doświadczenie z uwagi na tatę, przecież był komendantem, oficerem straży, to więc ta dyspozycyjność i ten szereg prac, które wykonuje straż pożarna, to jest coś wyjątkowego. Ja sam miałem przyjemność studiować w Warszawie szkole pożarniczej, to więc to jest dla mnie bardzo bliskie i każda interwencja, każda pomoc, i każde wsparcie dla straży pożarnej jest dla mnie tutaj naprawdę.
I bez dwóch zdań jest to ciężka robota, tak wracając jeszcze do orkanu, który przyszedł nad Zieloną Górą, no wtedy strażacy nie patrzyli na zegarek, że ze służby powinni zejść o tej, a nie o innej godzinie, tylko pracowali ze zdwojoną, czy z potrojoną nawet siłą, tak? Nie myśląc o tym, że zbieramy się, idziemy do domu, bo muszę się przespać.
Takiej kalkulacji nie ma, nawet powiem szczerze, zupełnie inna problematyka, zawsze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, też przecież gdyby nie OSP i ich pomoc, interwencje i wsparcie, to też ta organizacja, przecież organizujemy jako radni miasta i przyjaciele, no ten festiwal, to więc to wsparcie jest tutaj bardzo kluczowe.
Zostawmy już straż i działania drzewne, nazwijmy to, w naszym mieście. Chwilę na temat tego, o czym mówiliście Państwo ostatnio na zorganizowanej konferencji prasowej. Podsumowaliście posterunki obywatelskie, a poprzez ich pryzmat tak naprawdę świadomość mieszkańców miasta dotyczącą budżetu obywatelskiego. No i słabo jest.
Słabo,
jak się okazuje.
Słabo.
Tak?
To znaczy, ja
oczywiście
też
nie możemy generalizować, tak? Natomiast ludzie, z których spotkaliście, no nie wszyscy wiedzieli.
Procentowo, na 30% osób przepytanych, to jest około 3,5 tysiąca informacji dostarczonych do mieszkańców, ulotek, rozmów, dziesiątki, setki rozmów. Ja się cieszę, że taką inwentaryzację i pierwszy raz taką ocenę świadomości mieszkańców, jeśli chodzi o budżet, o problematykę osiedli, poruszyliśmy. To jest wakacyjny term, czas oraz wrzesień. To były codziennie od poniedziałku do piątku posterunki, ja tylko przypomnę, radni Platformy, tutaj aktywność Roberta Sapy czy Mariusza Rościka oraz no wszystkich sympatyków, którzy nam pomagali przy tej akcji, jest bezcenna, jeśli chodzi o to. I powiem szczerze, że burz obywatelski i powiem szczerze, w cudzysłowie, zmieńmy swoje osiedla, bo to ludzi przekonywało, to podejście do mieszkańca z ulotką odstraszało w pierwszym momencie z informacją, ale pytanie pierwsze jest, pani z osiedla, tak, co pani by zmieniła, co pan by zmienił na osiedlu? I to zupełnie wysypało worek pomysłów, a mają dobre przykłady, załóżmy Chmielna czy Gęśnik, widzą, że ta rekreacja jest realna, że te pieniądze są dostępne. To więc tak jak teraz, spoglądając na te pomysły i zadania, które spływały, to rekreacja, sport, siłownie, tak jakśmy rozmawiali, czy na osiedli Malarzy Chełmońskiego, teren rekreacyjny, tyle lat mieszkańcy czekali, zgłosili.
Bo wiele się poprawiło na przestrzeni lat na osiedlach. Oczywiście można mówić, że są drogi nie takie, jak powinny być, że jest za mało miejsc parkingowych i tak. Oczywiście, zawsze i jest wiele miejsc, w których należy to zrobić. Ale często, jeśli chodzi o ławki, o kosze
drobne
na śmieci, ale one często już są wykonane, więc ludzie już nie zauważają problemu, że nie mam śmietnika i na czym usiąść na osiedlu.
Teraz zupełnie inna koncentracja.
Tylko koncentrują się na czymś zupełnie innym.
I te przykłady, jak wspomniałem, są dobre. I ten podział na te strefy, na te okręgi, naprawdę zupełnie inna świadomość mieszkańców osiedle. Już nie mówimy o instytucji budżetu, o formie, o tym całym takim podejściu formalno-prawnym, tylko mówimy, zmień swoje osiedle. Ci mieszkańcy faktycznie wysłali tych wniosków, tak jak patrzyłem. I to są naprawdę, ja tu nie kontestuję, czy to jest zadanie własne miasta, czy nie własne. Jeżeli mieszkaniec ma pomysł, ja nie będę go tego odradzał. Potrzebne miejsce parkingowe, potrzebna droga, ścieżka rowerowa,
to znaczy, że jest potrzebna.
Nasadzenia. No jest potrzebna, uzupełnimy wpierw te pierwsze potrzeby, te pierwsze pomysły i będziemy ten budżet dalej rozwijać, ewoluować.
Bo przecież mówimy, z budżetem, wie pan, jest ten problem, bo ja też spotkałem takie osoby, które mówią, właśnie, nie ma miejsca parkingowego, nie ma tej ławki w danym miejscu, a wygrywają fanaberie, nie? Które też są ważne dla
wielu. Bo nie możemy tego oceniać.
Oczywiście, to nie jest docenienie, ale ludzie czasami stawiają na szali, tak? Widzą, u mnie na osiedlu jest słabo pod tym względem i pod innym względem, a wygrywa inwestycja związana, nie? Na przykład z napisem, mi się podoba osobiście, wielkim podświetlonym napisem Zielona Góra. Tylko no część mieszkańców jakby patrzy na to bardzo wybiórczo. Pewnie też im się będzie podobał, jak ostatecznie stanie, tak? Natomiast może woleliby coś innego.
Tu jest ta wiara w możliwość realizacji tych małych zadań, bo naprawdę te szkoły, które wygrywały, te wielkie wszelkie instytucje naprawdę stłamsiły te małe inicjatywy i tak patrząc Kossaka, tak patrząc Zacisze na przykład, no tam to są zupełnie chodniki czy drogi, no i tutaj wielkie rozmowy prowadziliśmy z szefami wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, z proboszczami na parafiach, no bo tam też jest problematyka poruszana. Oczywiście. Mieszkańcy wskazywali, że
no
to
i też tam przychodzi mnóstwo osób.
Oczywiście i to trzeba być wszędzie i zawsze będzie mi mało tej, bo już miasto wykonało fajne kroki, czyli te banery, plakaty, które były dostępne na słupach, czy ulotki, to jeszcze można rozwijać i ja bym tylko widział na początku września edukacja w szkole, czyli na lekcje przyjście opowiadania o budżecie obywatelskim, czy radni, czy urzędnicy, ja myślę, że chętnych będzie, bo to już inni radni z klubów też już w szkoła się spotykali.
No macie osoby, które uczestniczą oczywiście w komisji tej weryfikacyjnej, nazwijmy, no ona, to brzydka nazwa,
tak,
ale...
No weryfikacyjna, właśnie teraz to się źle kojarzy,
tak,
ale
natomiast, no, wiemy,
społeczna, oceniająca, pomagająca w czwartek.
No i są tam ludzie zaangażowani bezwzględnie.
Tak, swój własny
miasta
czas poświęcają, chcą uczestniczyć w tym procesie konsultacji, wzmacniania tego procesu wyboru, dialogu, weryfikacji tych zadań, argumentacji, to więc jak najbardziej fajna sprawa, otwarta. To oczywiście wszystko można jeszcze unormować na przyszły rok, za dwa lata ta współpraca będzie się zacieśniała, będzie jeszcze lepsza w mojej ocenie, ale cieszę się, że nowa formuła, podział na strefy dało to już pewien obraz, już widzę, że dało pewien obraz, dostałem ciekawe zdania, ściany dźwiękochłonne na przykład na Olimpie, czy te siłownie zewnętrzne, no jest tego fajnych, ciekawych dużo zadań, będziemy to analizować.
A znaleźliście już błędy? Jakieś rzeczy, które, nie wiem, zostały zapisane, tak, zostały wprowadzone formalnie i usankcjonowane prawnie przez Radę Miasta, a teraz się okazuje, że jednak to nie był najlepszy pomysł.
Znaczy, komisja oficjalnie rusza w czwartek, dzisiaj spotkanie robocze, bo tych wniosków jest trochę elektronicznych, trochę złożonych, już pierwsze będą analizy, pierwsze próby, to więc tutaj przewodniczący, pewnie komisja się ukonstytuuje, przewodniczący pewnie wyrazi swoją opinię, pewne wnioski, na to musimy poczekać dzisiaj, czwartek, to więc ta informacja musi się przebić i musi być czytelna.
No, pożyjemy, zobaczymy, tak? Na pewno wniosków będzie mnóstwo do wyciągnięcia już po przeprowadzeniu całego procesu związanego z tym, co też będzie robione w ramach budżetu obywatelskiego, a co nie będzie robione i tak dalej, no ale jeśli jest komisja i są tam osoby kompetentne, jak rozumiem, no to będą potrafiły wskazać
tak,
lepsze i gorsze
osoby,
rozwiązania.
Osoby, które się sprawdziły, dawały zadania, dały pomysły, pewną pomoc taką techniczną wprowadzą, ja się z tego cieszę i też na przykład były, dużo pomysłów było nasadzenia, zieleń, no to się teraz już wiąże z tą akcją naszą, to już zaczęli tą antysmogową, jako platforma, bo też chcieliśmy, było spotkanie z parlamentarzystami, tu senatorem Sługockim, z posłami, z samorządowcami, bo platforma przygotowała projekt uchwały, to w Sejmie, jeśli chodzi o czyste powietrze, to jest element procesu Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wyprowadzony też do naszej kadencji. To
małe prawdopodobieństwo, że przejdzie ten wasz projekt, nie no ze względu już na jego zawartość merytoryczną, ale
to już
układ sił w parlamencie.
W Sejmie, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tam było to, co jest ważne w tym programie, żeby wesprzeć samorządy, bo ja powiem szczerze, apelując jako Rada Miasta, tworząc apel, jeśli chodzi o uchwałę antysmogową, my możemy to zrobić i wprowadzać krokowe jako samorząd te rozwiązania, czyli paliwa lepszej jakości możemy wymóc, aby stosować, ale ustawodawca, teraz uchwalając to prawo, nie przewidział rekompensat, tak? Bo to są paliwa droższe.
I ustawodawca przede wszystkim powinien zakazać sprzedaży niskiej jakości
paliw, i
tu jest sprawa załatwiona.
Bo te wytyczne techniczne do tych paliw, do sprzedaży nie są jeszcze opracowane. My możemy jako samorząd nakazać stosowanie paliw dobrej jakości. Ta uchwała antysmogowa też wspomoże jakość kontroli, czyli po deklaracjach, aprobatach, w UZ-kach zakupu tych materiałów możemy to sprawdzać jako, to są kompetencje prezydenta, marszałka, ale chodzi o znalezienie pieniędzy, czyli RPO albo programy rządowe. I tutaj właśnie jest największym problemem praca samorządu, bo musimy zinwentaryzować te kopciuchy, te przyłącza, zbilansować dla miasta Zielonej Góry problematykę finansową i ją przekazać do województwa, kompleksowy program dla województwa antysmogowy stworzyć i wnioskować. Małopolska, Śląska zbudowała te programy, czy to są RPO, programy rządowe oraz MOPS-y, czyli MOPS-y też dofinansowują. Ale jeszcze zwrócę uwagę, bo Platforma, opracowując ten projekt ustawy o czystym powietrzu, wskazała finansowanie, to jest 0,5% PKB, 9 miliardów złotych dla samorządów właśnie, żeby to przekazać. I to powinno pójść na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To powinno być dysponowane przez samorządy, bo możemy zakazywać, ale pamiętajmy, że samorząd sam nie udźwignie bez finansowania zachowania tego.
No naturalnie, to jeszcze na koniec rzecz, która się nieco łączy z tym wszystkim. Wczoraj wyjątkowa umowa podpisana w mieście, blisko 270 milionów na inwestycje dotyczące poprawy jakości transportu, infrastruktury i tak dalej, a przede wszystkim wprowadzenie autobusów do transportu tak zwanego niskoemisyjnego. 47 elektrycznych autobusów przyjedzie do Zielonej Góry, autobusy polskie marki Ursus, w pełni elektryczne, nie żadne hybrydy, tylko normalna elektryka. Do tego kilkadziesiąt autobusów przegubowych, bo elektryków nie ma chyba przegubowych, z tego co zrozumiałem. Autobusów z ultranowoczesnym dieslem. To będą Mercedesy, no powiemy wprost. I to nie jest przenośnia, tylko tej marki. Autobusy pojawią się na zielonogórskich ulicach. One spełniają wszystkie najbardziej wyśrubowane normy. To są autobusy, które mogą jeździć po stolicach europejskich miast z powodzeniem, gdzie restrykcyjnie nie wpuszcza się samochodów, które zanieczyszczają powietrze. Do tego infrastruktura i tak dalej, i tak dalej.
Poważna infrastruktura do...
No, bardzo poważna, tak?
Centrum
przesiadkowe, do tego rzecz, no, gdzie pewnie mieszkańcy nie będą zaglądać, ale ultranowoczesna zajezdnia. Kiedy ja wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor Langner i ona tłumaczyła mi o tym, że w końcu te autobusy będą parkowane pod dachem, tak?
Tak.
W końcu myjnie będą miały nawiewy, więc zimą nie trzeba się będzie zastanawiać, czy można myć autobus, czy też nie można go myć, bo zamarzną drzwi za moment albo inne historie. Do tego jeszcze kilka jakichś tam ultranowoczesnych rozwiązań, mnóstwo elektroniki dodatkową, ułatwiających nam podróż, hałasu, brak praktycznie przy autobusach elektrycznych. No, niesamowita zmiana, tak?
Nie, no to jest wejście w nową perspektywę i to ogromne przecież dofinansowanie środków zewnętrznych, unijnych, współpraca z Marszałkowskim, no to teraz wszystko się układa i widać, że te realne działania już się w końcu zmaterializują. Prezydent wczoraj tą konferencję zwołał.
Wczoraj podpisano już umowę.
Podpisano umowę, centrum środkowe, potężna inwestycja.
Ursus, powiem panu, odtrąbił sukces późnym popołudniem na adresy mailowe redakcji w całej Polsce. Wysyłali komunikat prasowy, chwaląc się tym, że podpisali taką umowę właśnie z miastem Zielona Góra, chwaląc ten samorząd. W samych superlatywach opisywali. No dla nich to też jest intratny kontrakt, tak?
Oczywiście,
a konkurencja na rynku jest, no nie śpi.
Oczywiście, to jest coś wyjątkowego i to unormuje tę sytuację faktycznie. Poza tym ekologii na pewno, komfortu użytkowania i mam nadzieję, że to też otworzy dostępność do tych autobusów, że więcej ludzi z tego korzysta. W perspektywie moim zdaniem trzeba by bilety obniżać albo zupełnie zrobić za darmo, że mieszkańcy korzystają z takiego nowoczesnego transportu, a to już komunikacyjne, czyli połączenie PKP, MZK, ten węzeł przesiadkowy, to jest już XXI wiek i to
zniknie
jest...
Zniknie wiadukt na Batorego, to znaczy zniknie, no wiadukt będzie, ale nie będzie on no, takim wąskim gardłem. Zostanie też przebudowany, o tym też przecież latami mówiliśmy.
O Jezu, o tym było dyskusji, bo to jednak jest kompetencja PKP, Urzędu Miasta.
PKP PLK tutaj.
PLK i w końcu jest ten projekt, ta wizualizacja i można to przeprowadzić. Troszkę znowu będzie utrudnień tych robót, mam nadzieję, że aglomeracyjna terminowo się skończy oraz zaraz się przeskończy Westerplatte, to więc przerzucimy ten ciężar robót komunikacyjnych na kolejne ulice. No i jest to, widać ten zastrzyk pieniędzy unijnych, zewnętrznych, widać rozwój miasta i to jest...
A z tego, co powiedział mi wczoraj wiceprezydent Kaliszuk, radni też będą decydować o tym, jak będzie w jakiejś tam części, ułamku funkcjonowała komunikacja miejska, bo najprawdopodobniej na początku przyszłego roku trafi do Rady Miasta projekt, który wprowadzi darmowe absolutnie autobusy dla dzieci i młodzieży.
Dobrze.
Czyli uczniowie do szkoły już nie będą się musieli zastanawiać, czy mają bilet, czy nie mają bilet, czy e-karta doładowana i tak dalej. Po prostu dzieciaki będą mogły jeździć tym autobusem.
Tylko jak już mówimy A, to musimy B, czyli studium komunikacyjne, studium transportowe dla miasta, cały czas to podkreślam, dla całej Nowej Zielonej Góry, nowe połączenia, przejazdy, te czasookresy, plus musimy przewidzieć pewne miejsca przy elektryfikacji tej komunikacji dla samochodów, dla ładowania samochodów. Ja to wnioskowałem i zapytałem na sesji Rady Miasta, aby w planach miejscowych przewidzieć miejsca, podprowadzić uzbrojenie terenu, aby móc w przyszłości wpisać się w mapę elektryczną, bo są takie już mapy, gdzie samochody elektryczne mogą zjeżdżać, doładowywać
akumulatory. Tak, duże autobusy będą ładowane z tak. tym zupełnie inną technologią.
To jest zupełnie, ale żeby już to w tym projekcie ująć w przyszłości i znaleźć źródło finansowania na stworzenie takiej właśnie mapy przyłączy tych elektrycznych, aby móc te stacje ładowania dla samochodów zwykłych elektrycznych. To wybrzmiało podczas spotkania Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tam już byli inwestorzy, projektanci, o to pytali. Inne miasta wprowadzają to rozwiązania.
Myślę, że powoli na stacjach benzynowych wszystkich koncernów będą pojawiały się ładowarki takie szybkie. szybkiego ładowania, one już są w niektórych miejscach w Polsce dostępne, ale myślę, że to też jest.
Tak, bo rzecz się dla wydziela koncernu. Część miejsc parkingowych się wydziela na stację ładowania, uzbraja się ten teren, to można później wydzierżawić firmom prywatnym. Mówię, są pewne rozwiązania w Polsce stosowane i tu należy na to położyć nacisk w Zielonej Górze.
No i warto zwrócić uwagę, że mamy firmę wywodzącą się z Zielonej Góry, która produkuje tego rodzaju rozwiązania technologiczne. Zaczynali jako startup gdzieś w inkubatorze przedsiębiorczości i potem okazało się, że...
Tak, to trzeba wykorzystywać, że mamy na miejscu tą firmę, tą wiedzę, tą technologię i to należy wzmocnić tą elektryfikację miasta.
Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.